do Filipian, drugi rozdział, od 5 do 11 wersetu. Przeczytajmy 5 werset drugiego rozdziału, listu do Filipian. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam siebie. Dziękujemy, że choć nasze umysły są uparte, ciemne, były umarłe, to jednak Ty nas ożywiasz, Ty nam wskazujesz drogę, którą mamy podążać. Dziękujemy, że Twoje zbawienie wybawiło nas od naszych własnych dróg. I choć częstokroć nie rozumiemy tej, którą nas wiedziesz, to wiemy, że to jest droga ku zbawieniu, dlatego że zmierzamy tą samą ścieżką, co Ty, Panie Jezu. Dziękujemy jeszcze raz. Prosimy, zechciej teraz pouczyć nasze umysły. Sprawo Boże, aby ten tekst, Twoje słowo, według Twojej mocy, Duchu Święty, posłużył ku naszemu umocnieniu, ku naszemu wytrwaniu. Amen. Słuchajcie, dzisiaj niedziela wierzbowa, czyli niedziela palmowa. Niedziela palmowa kojarzy się z czym? Kojarzy się z drogą, kojarzy się z ulicą, kojarzy się z przemieszczaniem do miasta, wejściem do miasta. Ale droga, ludzie stojący przy drodze, drogą idzie Jezus. I dzisiaj, w dzisiejszym tekście też będzie o drodze, też będzie wskazanie właśnie, tak jak modliłem się w modlitwie, będzie wskazanie na drogę, którą przebiegł Chrystus, abyśmy i my tą samą podążali. Ostatnie kazanie mówiłem o naśladowaniu. Mówiłem o tym, że wszyscy naśladujemy kogoś. Pytanie kogo? Nie czy, ale kogo naśladujemy? Czy naśladujemy świat? Czy naśladujemy Chrystusa? Innymi słowy, co nam imponuje? Co jest tym, co nam imponuje na tym świecie? Jaka mądrość? Jaka droga? Jakie priorytety, co jest dla nas, co wydaje nam się atrakcyjne? Czy podążamy według schematu Chrystusa, czy według schematu świata? I jak wiemy, neutralność i w tym względzie jest niemożliwa. I zobaczcie na piąty werset. Piąty werset powinien już nas zachęcić do uwagi, do zwracania uwagi, co nastąpi dalej. Dlatego, że ten werset mówi o tym, abyśmy myśleli, a tym samym zachowywali się, co niechybnie przyniesie owoc w schemacie naszego życia, abyśmy myśleli i zachowywali się tak jak Jezus. Werset dość kłopotliwy, jak zresztą cały ten urywek. Wokół tego urywka jest cała masa różnych debat, o co dokładnie chodzi, podobnie już i w tym urywku, ale chodzi o myślenie, chodzi o nastawienie, chodzi o usposobienie, że nasze usposobienie, czy usposobienie względem siebie nawzajem, to jak my siebie traktujemy, w jaki sposób wyglądają więzi w naszym kościele, w jaki sposób traktujemy również innych poza Kościołem, mają być takie, jak Chrystus traktował ludzi wokół siebie. Tak więc nasze myślenie ma być takie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz oczywiście, jakie to było myślenie? Apostoł natychmiast przechodzi do tych rzeczy, które do tego wzorca, który powinien być, stać się nasz. I słuchajcie, jest to klasyczne, że tak powiem, nauczanie. Trzy rzeczy, o trzech rzeczach będzie mówił apostoł. Jeżeli słyszymy trzy, to od razu powinniśmy myśleć w Biblii niemalże zawsze liczba 3 kojarzy nam się z przyszłą, powinna się kojarzyć z przyszłą niedzielą, czyli ze zmartwychwstaniem. Chociażby pamiętacie, pewnie tego nie pamiętacie, taki mniej znany przykład, że kiedy lud izraelski przyszedł nad Jordan, od razu przekroczyli rzekę? No nie. Zatrzymali się przy rzece. Jak długo? No 3 dni. I później 3. dnia kroczyli do ziemi obiecanej. I oczywiście to jest dla nas znak i zachęta, że oto Bóg nas prowadzi i wprowadza nas do chwały, prowadzi nas ku zmartwychwstaniu. Tak więc po pierwsze, mamy 2 wersety, 6 i 7. 6 i 7. Werset. Nasze usposobienie ma być takie jak w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie, przyjął postać, znowu to samo słowo, jak widzicie też po kolorkach, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, wyparł się z samego siebie. Po pierwsze, Chrystus nie skorzystał z praw wynikających z tego, kim był. I to jest takie oczywiste stwierdzenie. Słuchajcie, to słowo był w postaci Bożej, to jest oczywiście gramatycznie wszystko jak najbardziej przetłumaczone, ale dobrze może, żebyście wiedzieli, że to słowo dosłownie tam, które się tam znajduje, to jest imię słów istniejące. Istniejące. Imię słów w czasie teraźniejszym istniejące, chociaż istniejący w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Choć był Bogiem, nie upierał się, by być równym Bogu. I słowo, które tutaj występuje z tym upierał się, pewnie niektórzy jeszcze pamiętają, to jest to złodziejstwo. To jest to złodziejstwo. Czyli z czym powinno nam się kojarzyć? No z niepohamowaną żądzą, by coś pochwycić. Widzicie, złodziej nie potrafi się opanować, musi chwycić, jest tak opanowany przez pragnienie posiadania czegoś, że ucieka się właśnie do rzeczy nielegalnej, bezprawnej. A tutaj mamy coś odwrotnego, że chociaż miał prawo do tego, by być równym Bogu, nie upierał się, by być równym Bogu. I oczywiście kluczowe słowa, jeżeli chodzi o to zachłannie przy tym, jakie kluczowe skojarzenia? No, kluczowe skojarzenia to powinny być już teraz natychmiast. Już teraz natychmiast. Czyli Jezus odłożył swoje prawa, odłożył swoje roszczenia, zamiast już teraz i natychmiast, jak myśli złodziej, ja nie chcę ciężko pracować, ja nie chcę chodzić do szkół, żeby coś osiągnąć, ja chcę już teraz pochwycić natychmiast, na skróty. I oczywiście to słowo zachłannie komunikuje, przekazuje nam. Chrystus natomiast cierpliwie odłożył te rzeczy. Zamiast tego, jak czytamy, nie opierał się zachłannie, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie. Jest cała rzesza tłumaczeń. Wyniszczył siebie. Wyparł jest moim zdaniem doskonałym tłumaczeniem. Ale inne to wyniszczył siebie. Jedno z ostatnich tłumaczeń przekazuje to też bardzo trafnie. Ogołocił siebie samego. Zamiast chwytać i gromadzić jak złodziej, Chrystus zrobił coś zupełnie odwrotnego. Dosłownie opustoszył siebie. Słuchajcie, ludzie, wiecie, co my zwykle robimy? Ludzie znoszą rzeczy do domu i akumulują. Nazywamy to chomikują. Że już w końcu nie ma miejsca ani w garażu, ani w piwnicy. Jest po prostu za dużo rzeczy, które są zbędne. Chrystus natomiast, że tak powiem, chodził, wynosił w przeciwnym kierunku. Chrystus powynosił wszystko, co miał, rozdał naprawdę całego siebie, czy samego siebie. Odłożył na bok swoje prawa, swoje roszczenia, do których jak najbardziej miał prawo i zrobił to, cała ta rezygnacja, wszystko z miłości. Słuchajcie, nieomal można powiedzieć, że Chrystus tak opustoszył siebie i została mu tylko jedna jedyna rzecz. Coś, jedna jedyna rzecz mu pozostała. I o niej słyszeliśmy w ostatnim czytaniu z Ewangelii Jana 12:27. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Wydaje się, że Chrystus wyparł się, opustoszył się, wyniszczył się do tego stopnia, iż pozostała mu jedna jedyna rzecz, a tą jedną jedyną rzeczą był strach. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Tak więc słuchajcie, to jest schemat dla nas. To jest pierwsza rzecz. Cały świat gromadzi, cały świat chce samospełnienia i samorealizacji. Albo jeszcze bardziej perfidne oszustwo. Dlaczego perfidne? Dlatego, że jest mocniejsze oszustwo. Cały świat chce samospełnienia i samorealizacji waszych dzieci, że to jest ta droga. Podczas gdy, czy tak naprawdę my tego chcemy, aby nasze dzieci czuły się spełnione, czy raczej tego, żeby naśladowały Jezusa, aby umiały porzucić siebie samych dla innych i w ten sposób, w dziwaczny sposób, znaleźć spełnienie. Czy jesteśmy w stanie porzucić siebie dla innych, oddać swoje prawa, zrezygnować z czegoś, do czego mam prawo dla innych? Słuchajcie, zrezygnować, dlaczego? Dlatego, że wiem, że taka jest Boża wola. Dlatego, że Chrystus zostawił mi właśnie taki schemat, a nie inny. Nie schemat chwytania, nie schemat upierania się przy rzeczach, do których nawet mam prawo, ale schemat rezygnacji, schemat porzucania swych praw, swojego życia dla innych. Słuchajcie, świat chce szybkich rozwiązań, właśnie chwytania, utwierdzając nas w jakiejś samolubnej koncentracji na sobie, podczas gdy droga, którą wskazuje Chrystus, wiedzie przez coś zupełnie innego, wiedzie przez ból i przez wzrost bólu. Słuchajcie, druga rzecz, którą widzimy, Chrystus nie przestał być Bogiem i Panem, ale porzucił wszelkie prawa i dogodności z tego płynące. I teraz Stwórca i Pan całego stworzenia, oto Stwórca i Pan całego stworzenia staje się sługą. Tak więc Chrystus wyparł się z samego siebie, a następnie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Słuchajcie, o co chodzi w służeniu? Zwróćmy uwagę, to jak już wspomniałem, to jest dokładnie to samo słowo, postać. Tak jak Chrystus był prawdziwym Bogiem, tak i był, stał się, przyjął na siebie postać prawdziwego sługi i stał się podobny ludziom. O co chodzi w służeniu? Pierwsza charakterystyka sługi. Sługa zapomina o sobie, wykonuje wolę kogoś innego. Chrystus przyszedł dokładnie w tym celu, nie aby mu służono, ale żeby służyć. Pamiętamy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, 43 werset. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Dokładnie to samo, co w liście do Filipian. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak więc sługa w pokorze, przedkłada interesy innych ponad swoje własne. I zobaczcie, Chrystus uczynił dokładnie to samo. Przyszedł, aby służyć. Przyszedł z miłości do nas, z miłości do Ojca, aby wypełnić Jego wolę. Wielokrotnie to mówimy, jaka jest charakterystyka sługi. Sługa umiera. Umiera dla siebie. Umiera dla własnych pragnień. Sługa, spustoszony sługa, jak w tym wypadku, wydaje się w oczach świata jaki? No, nieudacznik, jakiś słabeusz, słaby w oczach świata, podczas gdy jaka jest prawda? No, prawda jest taka, że Chrystus wie, po co przyszedł, Chrystus jest zdeterminowany, wie, jaki jest jego cel. Co więcej, nie jest jakąś osobą, która użala się nad sobą, zatopioną w pseudopokorze, ale sługa rezygnuje z siebie i choć targany strachem, co czyni? Pokonuje strach. Czyli tak jak wyniszczył siebie, iż pozostał strach, wydaje się jedynie, tak sługa strach pokonuje. I to jeszcze nie koniec mocy, która wynika ze służenia. I wreszcie trzecia część, i to jest tutaj trochę inaczej, to wszystko rozpracowane. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. I wreszcie ostatnia rzecz, uniżył samego siebie, i był posłuszny. Chrystus był posłuszny. Dzieci, słyszycie to? Halo, dzieci, słyszycie? Chrystus był posłuszny. Jest powiedziane, że uniżył samego siebie i był posłuszny. Brzmi to dziwnie, dlatego że właśnie zwykle posłuszeństwo kojarzy się, odnosi się do was, do dzieci. Podczas gdy tutaj Chrystus zniżył się przede wszystkim do waszego niewielkiego wzrostu i co? I był posłuszny. Tak więc Chrystus pokornie zniżył się do swojego stworzenia i był posłuszny. Co to znaczy posłuszeństwo? No słuchajcie, posłuszeństwo, jeżeli ktoś jest posłuszny, to nie używa kilku słów. Jak na przykład zaraz, albo ale. Ale zaraz. Dorośli też używają podobnych słów. Mówią, gdyby nie to czy tamto, to bym to zrobił, by mi to wyszło. Gdyby nie to, no nie, no cóż poradzę. Słuchajcie, oczywiście świat się wywyższa, my mamy patrzeć na Chrystusa, mamy czerpać z Niego zachętę. Jego schemat jest taki, że On się uniżył, opustoszył siebie samego, powynosił wszystkie sprzęty tak i rozdał ubogim siebie samego. Tak więc nie chodzi o nasze życie, nie chodzi o nasze zdrowie. Chodzi o to, iż i my mamy rozdać nasze życie i tak naprawdę to się sprowadza do tego, iż mamy rozdać nasze zdrowie dla innych. To właśnie sprowadza się do naszego zdrowia dla innych. Mamy zapominać o sobie, nie koncentrować się na sobie, skupiać się na innych. Dlaczego? Dlatego, że taka jest wola Boża. Chrystus sam się uniżył i zobaczcie, był posłuszny woli Bożej i w jaki sposób? Był posłuszny aż do śmierci. Czyli tutaj wydaje się, że tekst wskazuje, że był posłuszny do końca. Wytrwale i do końca. I to jest nasz schemat, że i my mamy wytrwale i do końca być posłuszni, trwać przy Bogu. Ale zobaczcie, później apostoł jeszcze raz podkreśla, przez powtórzenie, podkreśla, o co chodzi tak naprawdę, do czego to wszystko zbiega, o jaką śmierć chodzi. I właśnie to znajdujemy w samym sercu jego wywodu, który jest dla nas mocą, przykładem. W samym sercu jego wywodu znajduje się właśnie krzyż. I to do śmierci krzyżowej. W dziwny sposób, dziwne podkreślenie apostoła, ale apostoł chce, abyśmy w żaden sposób, w żadnym wypadku nie rozminęli się właśnie z tym. I zobaczcie, był krzyż, teraz zupełnie zmienia się dynamika, teraz zmienia się zupełnie kierunek. Już pewnie widzicie sami, co się dzieje. Już jak tekst był czytany, już widzicie, czujecie, co się dzieje. Że wszystko spadało w dół do krzyża. Chrystus zaparł się i to jest akcja, się dzieje, 6 wersetu dzieje się gdzie? Dzieje się w niebie. Chrystus zaparł się samego siebie. Wypustoszył siebie po to, żeby przyjść tutaj, przyjął postać sługi. Co więcej, był posłuszny wreszcie do samego krzyża. I to są pierwsze trzy wersety, które się rozgrywają. I teraz począwszy od wersetu 9, kierunek ulega zmianie. Kierunek ulega zmianie i zmierza, oczywiście w przewidywalny sposób, gdzie, ku czemu? No zmierza ku chwale. Tak więc jak wszystko zmierzało ku upodleniu i ku śmierci, którą Chrystus przyjął sam na siebie, tak teraz wszystko zaczyna zmierzać w przeciwnym kierunku, w przeciwnym miejscu, w przeciwnym kierunku. Zobaczcie, uniżył samego siebie. Zwróćmy uwagę na te rzeczy. Chrystus uniżył samego siebie, ale w 9 wersecie to Bóg jest tym, który go wywyższa. Tak jak sam siebie uniżył, tak Bóg upewnia się co do tego, że Chrystus zostanie wywyższony i co więcej, Bóg obdarza go imieniem. Wiecie, pamiętacie jeszcze, co to oznacza, jak Bóg kogoś nazywa? To już znaczy to samo w naszym przypadku. Słuchajcie, to jak nazywacie swoje dzieci, jak przemawiamy do dzieci, to ich będzie kształtowało na dobre. To już te same rzeczy się dzieją. Ale słuchajcie, kiedy Bóg przemawia, pamiętamy z wczorajszego przedstawienia, kiedy Bóg przemawia do wzburzonych fal, przemawia do wichru, jedno i drugie momentalnie są mu posłuszne. Bóg kształtuje rzeczywistość swoim słowem. I teraz Bóg nadaje mu imię. Kiedy Bóg nadaje imię, i pamiętamy, że i nam Bóg nadaje nowe imię, te same rzeczy, ta sama droga, którą biegł On, ta sama droga realizuje się i w nas. Zobaczcie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. I werset 10, jak sługa, to co? To zginające się kolano, z tym się kojarzy postać sługi, czy postać niewolnika, który uniża siebie samego, ale tutaj dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Wszelkie inne kolano zegnie się tym razem na imię Jezus. I pamiętacie końcówka pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Tam jest dokładnie mowa o tym, że Chrystus wzbudził nas i co następnie z nami uczynił. I posadził nas wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. I wreszcie, zobaczcie, wszystko zaczyna się od nieba, chociaż był w postaci Bożej, istniał i był istniejący w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Co więcej, pamiętacie to słowo? Ogołocił się. He stripped himself. Ogołocił się, wyparł się z samego siebie. I teraz oczywiście wiemy doskonale, co to jest chwała. Chwała to jest ubranie. W biblijnym języku chwała, nasze ubranie kojarzy się z chwałą. To jest chwała. I co, jakie zadanie ma ubranie, nasze odzienie, ubrania, jakie one mają zadanie? No mają takie zadanie, że ubranie przykrywa nasz wstyd. I dokładnie chwała czyni, czy spełnia dokładnie taką samą funkcję, że oto Chrystus ubiera nas w swoją chwałę, po co? I naszego wstydu już nie ma. Wstyd został przykryty. Tych rzeczy, których powinniśmy się wstydzić. Pamiętacie, kto mu ufa, nie będzie zawstydzony. I teraz zwróćcie uwagę. Ogołocił samego siebie. Wszystko kończy się w chwale. Wszystko kończy się przy odziewku ciężkim, pełnym chwały, pełnym złota, które też wskazuje na chwałę. Słuchajcie, od nieba się zaczyna, na niebie się kończy. Cała historia naszego zbawienia jest nam pokazana. Teraz pytanie za 100 tysięcy dolarów jest następujące. O co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w tym urywku? O co chodzi w tym urywku? No i oczywiście chodzi o co? Tak jak piąty werset już nam powiedział, piąty werset, bądźcie takiego usposobienia, jakie jest w Chrystusie. Czyli chodzi o przykład. I to nie jest jakiś impotentny, abstrakcyjny, intelektualny przykład, pamiętamy, ale to jest przykład jaki? Mocy. To jest moc, która nas przemienia. Czyli chodzi o przykład Chrystusa. Więcej, co jeszcze, o co chodzi jeszcze w tym urywku? No, jeszcze chodzi o drogę. Chodzi o drogę, że nie ma skrótów, nie mamy wybierać skrótów, nie mamy myśleć, że jakaś dziwna rzecz nam się robi, kiedy przechodzimy przez testy i próby, ale mamy podążać właśnie tą drogą. Nasza droga wiedzie przez umieranie, nasza droga wiedzie przez umieranie dla innych, bo o to chodzi, pamiętacie w piątym wersecie. Nasza droga wiedzie tą samą ścieżką, którą szedł Chrystus. Tak więc droga wiedzie przez krzyż. Nie ma żadnej, wszelkie inne drogi, które, pamiętacie, szatan oferował inne drogi Jezusowi. Jezus, w przeciwieństwie do pierwszego Adama, ostatni Adam, wszystkie te drogi, wszelką tą pokusę odrzucił. Tak więc przykład, pamiętacie, nie moralizatorstwo, ale to jest przykład pełen mocy, co więcej droga. Ale wiecie co, pewnie ci, którzy po angielsku mają te English handouts, they are wondering why the title like this. Dlatego, że zatytułowałem angielską wersję dla angielskojęzycznych naszych przyjaciół. W jaki sposób? są inne, there are other forces at work in this world, Frodo. Czyli tytułem jest cytat z Gandalfa. I po co? Dlaczego? Ale pytanie wciąż pozostaje. Słuchajcie, co jest sednem całego tego urywka? Już powiedziałem przykład, oczywiście. Droga, która wiedzie przez krzyż, to jest sednem. Ale co jest jej sercem? Czy sercem przesłania, sercem tej zachęty, która w całym tym urywku występuje? Słuchajcie, częstokroć, kiedy się koncentrujemy na detalach, rozmijamy się z tą rzeczą, która wszystko przenika. Tak mi się wydaje tutaj. Otóż, słuchajcie, cały ten urywek mówi, że jest ktoś, kto stoi na straży połączeń tego, co jest obecnie i tego, co nadchodzi. Słuchajcie, cały ten urywek mówi o tym, o kimś, kto stoi na straży połączenia między wersetem od 6 do 8, a 9 do 11. Jest ktoś, kto się upewni, że te dwie rzeczy są ściśle i nierozerwalnie związane. Słuchajcie, przesłaniem tego urywka jest, innymi słowy, nie zniechęcaj się, nic nie będzie ci zapomniane. Nic nie będzie niezauważone. Nic nie będzie pominięte. Bo dokładnie o tym ten urywek mówi. Jest ktoś, jest Bóg, który się upewni, że wszystkie rzeczy znajdą swój owoc i swoje spełnienie. Tak jak Gandalf powiedział, są inne moce oprócz zła, które działają. Nie ma przypadku. Całym tym światem zarządza Bóg. Nikt, dzieci, pamiętajcie, nikt nie wynosi śmieci. Nikt, kto daje zabawkę, żeby inne dziecko mogło się nią pobawić. Nikt, kto rozładowuje zmywarkę. Nikt, żadna z tych rzeczy nie zostanie ani pominięta, ani zapomniana. Nikt, kto zmienia pieluchę swojej mamie, nic z tych rzeczy nie będzie przenigdy pominięte. Dlatego, że jest ktoś, jest Bóg, który stoi na straży, żeby te dwie części tego urywka były nierozerwalnie i koniecznie ze sobą złączone. I słuchajcie, jaka jest definicja wiary? Z czego to wynika? No, definicja wiary według Pisma jest właśnie taka, że kto wierzy, jeżeli wierzysz, to musisz wierzyć, że Bóg istnieje i co? I On nagradza tych, którzy Mu ufają. Głównym przesłaniem jest więc chwała i dobroć naszego Boga. Słuchajcie, On jest dobry, On nagrodzi na pewno jeszcze tylko trochę. I na tym to wszystko polega. Jeszcze tylko trochę. Wytrwajmy tak, jak Chrystus pokazał nam na swoim przykładzie, abyśmy jeszcze trochę wytrwali, a Bóg stoi na straży tego, że nagrodzi nas w bardzo nieproporcjonalny sposób na podstawie tych prób, przez które przechodzimy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że to Ty działasz, że ten świat nie jest jakimś światem przypadkowości, jakiegoś ciemnego chaosu, ale że to Twoja opatrzność upewnia się, że rzeczy działają tak, jak działają. Dziękujemy, że Ty wskazałeś nam drogę, Ty pokazałeś nam na przykładzie swojego Syna, który wyparł się z samego siebie, a później przez Ciebie, Ojcze, został wywyższony. Prosimy o Panie, abyśmy i my nie tracili nadziei, abyśmy i my, tak jak zresztą nam objawiłeś, ku czemu to wszystko zmierza, abyśmy i my ufali w Twoją moc, że Ty wszystko doprowadzisz do chwały. Składamy siebie z ufnością w Twoje dłonie. Amen. Thank you.